Saga Egmont przedstawia Barbara Nawrocka-Dońska. Zatruty bluszcz. Czyta Joanna Domańska. Rozdział pierwszy. Na dole, trzy piętra niżej, roztopiony asfalt błyszczał jak płynna smoła w rozgrzanym na węglach kociołku. Miasto, kamienie, bruki dyszały upałem. Gęsty bluszcz oplatał balkon, zakrywał go szczelnie przed okiem przechodniów. Gęstwina pnączy ochraniała wnętrze lodzi, czyniąc z niej zieloną oazę w środku miasta. Skomplikowany system rurek milimetrowej średnicy doprowadzał wodę i utrzymywał stałą wilgoć w podłożu rośliny. Woda ciurkała i szeleściła. Płynęła wolno, spokojnie, ale skutecznie. Korzenie pnącza trzymały się mocno drobin zapełniających rowki blach ściekowych. Trzeba całymi latami hodować pnącze, żeby osiągnąć taki efekt, pomyślał kapitan Korda, i lubić roślinność. To spostrzeżenie nastroiło go przychylnie do właściciela mieszkania. Muszę powiedzieć chłopakom, żeby utrzymali dopływ wody. Szkoda zmarnować tyle pracy. Zrobił krok do przodu. Chciał się oprzeć o balustradę balkonu. Rozmyślił się. Lepiej, żeby go nikt nie oglądał z dołu. Z miejsca, w którym stał, widział koronę drzew, pustą przestrzeń zieleńca, kurz wytyczonych między trawnikami pieszych ciągów. Osiedle zbudowano w ostatnich latach. Nikt nie miał sąsiadów sprzeciwka. Patrzyło się na drzewa, trawniki, na obudowane piaskowcem geometryczne figury kwietników albo na niebo. Przestrzeń, światło, słońce i zieleń. Korda westchnął i kompletny brak świadków. Wrócił do pokoju, pozostawiając otworem drzwi balkonu. Obok tapczanu wbudowanego w biblioteczną półkę, tam mieścił się też niewielki barek, miejsce na radio i telewizor, stała fotografia. Wziął w ręce ramkę ze zdjęciem, ale nie spojrzał. Próbował zapamiętać kombinację meblopółki zajmującej jedną ścianę pokoju. Rozwiązywała cały problem umeblowania pożytecznego. Resztę powierzchni mieszkalnej zostawiała na przyjemności. Puszysty, nylonowy dywanik, wygodny, długi fotel, kilka świateł, ogromny wazon z chińskiej porcelany, postawiony wprost na podłodze. Człowiek z fotografii umiał mieszkać. Był wygodny, ale nie sadził się na zbytek. Wykorzystał właściwie światło, powietrze, przestrzeń. Zagospodarował je roślinami i drewnem. Kapitan wyrobił sobie o nim zdanie. Teraz mógł przyjrzeć się zdjęciu. Był to niewątpliwie piękny mężczyzna, chociaż przeszedł swoją smugę cienia. Minął już szczyt męskich lat. Zdjęcie promieniowało jednak nadal urodą i ciepłem. Uśmiech odbijający się w jego oczach na pewno zdobywał zaufanie dziewcząt. Dzieci lubią wsuwać rączki w podobną dłoń, wrażliwą i czułą. Za takimi mężczyznami snują się kobiety i psy. Koty moszczą się zaraz na kolanach. Korda zbyt mocno postawił ramkę obok tapczanu. On też w ciągu trzech kwadransów spędzonych tu samotnie polubił mężczyznę z fotografii. Mimo wrzawy, jaką robi się wokół wielkich gwiazd w okresie powodzenia, ten mężczyzna był chyba zawsze zamyślony nad sobą i zapewne dlatego tak diabelnie sympatyczny. Kapitan odruchowo usiadł na tapczanie, ale znów się poderwał, wyszedł na balkon, odsunął leżak od wiklinowego stolika i usadowił się wygodnie. Miał przed sobą nietknięte nakrycie. Lniana serweta w słoneczniki przykrywała stolik. Stała na nim butelka wina, tacka z syfonem, filiżanki do kawy, pudełko marmoladek, wygodny termos w kształcie dzbanka. Korda machinalnie wyjął korek. Rozszedł się zapach dobrej kawy. Parowała. Była jeszcze gorąca. Czekał na kogoś. Pomyślał i zauważył, że brakuje spodeczków, nie ma łyżeczek ani cukru. Otworzyły się drzwi w miniaturowym przedpokoiku. W tym mieszkaniu tylko pokój był wielki i lodżia. Zygmunt? Powiedział bez zastanowienia. Ja. Porucznik odsunął drugi leżak i usiadł na wprost Kordy. Przedzielał ich stolik. Wyciągnął z kieszeni chusteczkę i przejechał nią po twarzy.
Niemożliwy upał.
Zdjął marynarkę. Na koszuli rozchodziły się plamy wilgoci. Właśnie tamtędy dotarł do rozpalonej skóry chłód zielonego bluszczu.
Jak tu przyjemnie.
Zdumiał się Zygmunt.
Właśnie. No co właśnie?
Powtórzył młody człowiek z roztargnieniem.
Umierać na takim balkonie.
Ale on stąd wyskoczył.
No właśnie, po co?
A diabli wiedzą. Nie lubię samobójstw. Jeśli mam powiedzieć prawdę, wolę morderstwo. Wszystko tylko nie ciszę, jaką zostawia za sobą samobójca.
Niektórzy piszą listy do żyjących.
Korda uśmiechnął się.
Jesteś rasowym dochodzeniowym, Zygmunt. Drażnią cię tajemnice.
Napiłbym się kawy.
Masz kran z wodą w kuchni,
odparł Korda cierpko. Zygmunt podniósł się ze stęknięciem z leżaka.
Taki gips. Zasłużony artysta. Dobra emerytura. Ordery, dyplomy, wyróżnienia. Zauważyłeś,
powiedział Korda w zamyśleniu.
Na ścianach żadnych fotosów, żadnych gwiazd, wczorajszych ani dzisiejszych. Nie ma plakatów, dyplomów, gratulacji. On z tym skończył.
Kiedy?
Łatwo się dowiedzieć,
odpowiedział głos z kuchni.
Wystarczy popytać w operze, w operetce. Kolegów, koleżanki.
Psia krew, mógłbym dziś Wisłę wyżłopać.
Spróbuj nie pić.
Nie jestem wielbłądem.
Aha, kapitanie, uwolnijcie mnie od tej piekielnej baby z pieskiem.
Korda oparł się plecami o leżak.
Muszę zaprowadzić bluszcz na balkonie. Sęk w systemie nawadniającym.
Mówiłem o psie, dokładnie o babie z psem.
Kapitan chwilę milczał.
Gdyby nie ona, być może zgodzilibyśmy się na tragiczny wypadek.
Wyskoczyłbym jutro na ryby, nad Narew,
rozmarzył się Zygmunt.
Angielski hart, psia kość.
Dzięki głupiemu szczeniakowi mamy jakiegoś świadka wypadku.
Tam świadek, który niczego nie widział, biegł tylko za ogonem jakiegoś szczyla.
Może jednak coś się spoza tego ogona wyłoni.
Zakpił Korda, ale zaraz spochmurniał, wracając spojrzeniem do nietkniętego nakrycia.
Trzecie piętro,
mruknął Zygmunt.
Chyba nie miał żadnych szans, co?
O nie, raczej nie. Z trzeciego rzadko się udaje. Musimy mieć osobę, na którą czekał.
Korda sformułował poprzednią myśl i zrobił to z uporem, który dobrze znali jego ludzie.
Znajdziemy,
zgodził się z nim Zygmunt bez wahania, ale ogarnęła go niechęć, bo taki upór u kapitana wróżył mnóstwo komplikacji. Urlop odsuwał się w nieokreśloną bliżej dal. Korda spojrzał spod oka na swego zastępcę. Wcale nie poczuł skruchy. Przeciwnie. Rosła w nim decyzja dokładnego przewentylowania życia Andrzeja Gandera.
Gdzie on studiował, pamiętasz?
No we Florencji.
Korda wyciągnął się po domowemu na leżaku, stwarzając nieświadomie intymny nastrój.
Śpiewał w La Scali. Był naszym najlepszym tenorem. Potem... Struny głosowe, utrata głosu, koniec powodzenia.
A nie zupełnie. Łaska tłumu odwróciła się od niego, ale został fenomenalny głos na płytach. Nikt mu tego nie odbierze.
Pracował, zdaje się, jakiś czas w operetce.
Tak, stamtąd dostał emeryturę dla zasłużonych.
Dlaczego zasłużonych?
Wcześniej odszedł z teatru.
Uważasz, że nie zarobił, co?
Zarobił. Przyjechał z Włoch zaraz po wojnie. Z nikim się nie targował, nie było sal koncertowych, śpiewał na estradach zbitych z desek. Gdzie popadło?
Wtedy zniszczył sobie gardło. Chcecie powiedzieć, kapitanie, że mógłby składać dolary na koncie jakiegoś banku we Włoszech albo w Stanach?
Mógłby, ale nie chciał. I dlatego my odtworzymy sobie te lata jego życia.
Kapitan kiwnął głową w kierunku stolika, przy którym siedzieli.
Od chwili zejścia z desek teatralnych do momentu nakrycia tego stołu serwetą w słoneczniki. To będzie tylko wyrównaniem rachunku.
Starczy, jeśli będziemy w porządku, kapitanie.
Korda mógł się na to także zgodzić.